Oskarżona utrzymywała, że do zbrodni przymusiła ją trudna sytuacja materialna. Za wszelką cenę starała się ukryć wstydliwy sekret i w tym celu potrzebowała pieniędzy. W przeciwnym razie jej życiowe plany ległyby w gruzach. Czy to jednak prawda? Miała zamożnego brata, który z pewnością nie odmówiłby siostrze pomocy, nawet jeśli wcześniej nie znał jej tajemnicy. Nie musiała więc uciekać się do zbrodni. Morderczyni od samego początku grała z policją w kotka i myszkę. W dwudziestoleciu międzywojennym przypadki dzieciobójstwa były tak częste, że czytelnicy gazet nie mieli już ochoty czytać kolejnych doniesień o uduszonych bądź utopionych noworodkach, których zwłoki znajdowano po bramach i wychodkach. To też prasa nie poświęcała im wiele miejsca. Morderczyniami były najczęściej matki, a powodem zbrodni bieda, obawa przed napiętnowaniem w przypadku nieślubnego dziecka lub szok porodowy. W takich okolicznościach sądy nie wymierzały dzieciobójczyniom surowych kar. Zdarzało się, że w ogóle od nich odstępowano. Znacznie rzadziej zabijano dzieci dla zysku, z pełną premedytacją. Tego rodzaju historie budziły ogromną sensację i trafiały na pierwszą stronę. Ale sprawcy nie mogli liczyć na wyrozumiałość wymiaru sprawiedliwości. W latach 30. świat pasjonował się losem Charlesa Lindbergha juniora, synka amerykańskiego pioniera lotnictwa i bohatera narodowego. Chłopiec został w niejasnych okolicznościach uprowadzony z domu, a następnie zamordowany. Nadjedzone przez dzikie zwierzęta zwłoki zostały odnalezione dopiero po 2 miesiącach. Podobna historia wydarzyła się w Warszawie. Tragiczna zagadka porwania dziecka Szafirsteinów została rozwiązana znacznie szybciej niż wyjaśniono sprawę Lindbergów. Małżonkowie Ruchla i Feme Szafirsteinowie mieszkali w okazałej kamienicy przy ulicy Karmelickiej na Muranowie. Przed wojną tę część stolicy zasiedlały rodziny dobrze sytuowanych przedsiębiorców, kupców, wyższych urzędników. Szafirsteinom powodziło się nie najgorzej. Ich mieszkanie było bogato wyposażone, mogli sobie pozwolić na zatrudnienie służby. Mieli dwójkę dzieci. Synek kończył 5 lat, a niedawno przyszła na świat jego siostrzyczka, której nadano imię Hayasura. Oboje byli oczkiem w głowie swoich rodziców. Szafirsteinowie bardzo kochali dzieci, ale jako ludzie zajęci interesami i prowadzący tak zwany dom otwarty, nie zawsze mieli dla nich dość czasu. Feme często był w rozjazdach, a Ruchla czuła osłabienie po urodzeniu Hayasury. Od czego jest jednak służba? Szafirsteinowie zatrudnili w charakterze służącej Władysławę Szlachtę. Licząca 40 lat kobieta cieszyła się pełnym zaufaniem pracodawców. Chociaż była panną i nie dochowała się własnego potomstwa, miała dobre podejście do dzieci. Należycie się nimi opiekowała, potrafiła zająć je zabawą, a w razie konieczności udzielić im delikatnej reprymendy. Wiosną i latem popularnym miejscem spacerów matek i opiekunek z dziećmi w tej części Warszawy był ogród Krasińskich. Dzieciaki bawiły się w chowanego, mogły wybiegać się ile dusza zapragnie, pokarmić łabędzie w stawie, a dorośli mieli czas na odpoczynek od zgiełku wielkiego miasta. 23 lipca 1935 roku, przed południem, Władysława Szlachta jak co dzień zabrała do parku dwoje dzieci Szafirsteinów. Droga od Karmelickiej przez Nowolipki nie zajęła im więcej niż kwadrans. Chłopczyk poszedł się bawić do piaskownicy, a maleńka Hayasura drzemała w wózku pozostawionym przez troskliwą piastunkę w cieniu pod drzewem, żeby uchronić ją od upału. Letni dzień był piękny. Śpiewały ptaki, sadzawka mieniła się w słońcu. Nic nie zapowiadało dramatu. Szlachta zeznała później na komisariacie policji, że około godziny 11 do ławki podeszła nieznajoma kobieta. Młoda, atrakcyjna blondynka, porządnie ubrana, pełna kultury. Spytała, czy może się przysiąść, po czym wdała się z nią w pogawędkę. Rozmowa nie dotyczyła niczego istotnego. Były to zwykłe grzecznościowe uwagi o pogodzie i życiu w stolicy. W pewnym momencie blondynka nachyliła się nad wózkiem i wyraziła zachwyt nad urodą dziewczynki. A po chwili poprosiła nieśmiałym głosem: czy mogę? Czy pozwoli mi pani wziąć ją na krótki spacer po parku? Opiekunka zawahała się, jednak po namyśle wyraziła zgodę. Dwie godziny później, przesłuchiwana przez agentów śledczych, zalewając się łzami, tłumaczyła, że kobieta budziła zaufanie wyglądem i uprzejmym zachowaniem. Tak dobrze jej z oczu patrzyło i tak ładnie prosiła. Nieznajoma z dzieckiem w wózku ruszyła w głąb ogrodu. W przechadzce towarzyszył jej synek Szafirsteinów. Mieli wrócić w to samo miejsce za 5, najwyżej 10 minut. Jednak czas minął, a żadne z nich się nie pojawiło. Zaniepokojona służąca udała się na poszukiwania dzieci. W jednej z alejek odnalazła tylko chłopca. Powiedział, że tamta pani kazała mu wrócić. A gdzie siostrzyczka? Pani mówiła, że idzie z nią na plac Krasińskich, odparł malec. Pognali co tchu w tamtym kierunku. Szlachta pytała przechodniów, czy nie widzieli postawnej blondynki z wózkiem dziecięcym. Nikt nie potrafił jej pomóc. W parku i w jego otoczeniu przebywało mnóstwo kobiet z dziećmi w wózkach, więc ludzie nie wiedzieli, o kogo chodzi. Na placu Krasińskich nie było śladu po porywaczce i po hajsurze. Zrozpaczona służąca wróciła z chłopcem do domu i opowiedziała o wszystkim rodzicom. Szafirsteinowie po wysłuchaniu jej powiadomili policję. Policja uznała zeznanie Szlachty za niewiarygodne. Jako doświadczona piastunka powinna była wiedzieć, że nie wolno jej było nawet na chwilę oddać dziecka obcej osobie. Nieszczęsna kobieta trafiła do aresztu. Podejrzewano ją co najmniej o współudział w porwaniu. Wprawdzie braciszek Hajsury potwierdził wersję opiekunki, ale to nic nie znaczyło. Mogła przecież bez trudu namówić 5-letniego chłopca, żeby za nią świadczył. Albo coś jeszcze innego. Tajemnicza blondynka nie była wymysłem, ale obie działały w zmowie. Jedna przyprowadziła dziecko, a druga je uprowadziła. Po kilku dniach Władysława Szlachta odzyskała wolność. Ponad wszelką wątpliwość okazało się, że nie miała nic wspólnego z porwaniem. Jedynym przewinieniem służącej była karygodna lekkomyślność. Do poszukiwań dziecka policja zaangażowała najlepszych warszawskich wywiadowców, którzy natychmiast po zgłoszeniu porwania wyruszyli w miasto. Na równe nogi postawiono wszystkie komisariaty i posterunki. Lotne patrole mundurowych i śledczych przetrząsały bramy, podwórza, zdziczałe tereny nad Wisłą. Sprawdzano szpitale, przytułki, adresy wytypowanych osób, które w przeszłości popełniły podobne przestępstwa. Zwrócono się również do konfidentów i obiecano im szereg korzyści za informacje w sprawie miejsca przetrzymywania Hajsury lub za wskazanie sprawców porwania. Wszystko jednak na próżno. Równocześnie analizowano ewentualne motywy i cele porwania, bo również to mogło pomóc. Ponieważ wstępne poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów, policja skłaniała się ku tezie, że porwanie nie było przypadkowe, choć na takie wyglądało, ale zostało wcześniej starannie zaplanowane. I to raczej nie przez amatorów, lecz wyrafinowanych przestępców. Spośród wielu hipotez na czoło wysuwały się dwie. Według jednej z wersji córka dobrze sytuowanych rodziców została porwana dla okupu. W takim przypadku było mało prawdopodobne, żeby blondynka z parku działała sama. Przypuszczano, że przypadła jej rola jedynie wykonawczyni. Została użyta, bo dobrze się prezentowała i wzbudzała zaufanie. Mózgiem musiał być ktoś inny. Należało dowiedzieć się od rodziców dziewczynki, czy ostatnio jacyś obcy nie pytali o nich lub za nimi nie chodzili. Spodziewano się, że Szafirsteinowie niebawem znajdą w skrzynce pocztowej wiadomość od porywaczy w sprawie kwoty okupu oraz miejsca przekazania żądanej sumy pieniędzy. Druga hipoteza przedstawiała się jeszcze bardziej złowrogo. Policja brała pod uwagę, że małą Szafirsteinównę uprowadzono na zlecenie zawodowych handlarzy żywym towarem. W tamtych czasach działała organizacja o nazwie Cwi Migdal. Była to niezwykle prężna, świetnie zorganizowana grupa przestępcza. Podobno jej główna siedziba mieściła się w Buenos Aires. Gang miał macki na całym świecie, również w Polsce. Porywano najczęściej młode dziewczęta, które w ciągu kilku dni wywożono nieraz do odległych zakątków kuli ziemskiej i kierowano do domów publicznych. Zyski z tego tytułu mafia liczyła w milionach. Sporo zarabiano również na małych dzieciach, nawet na niemowlętach. Były one sprzedawane osobom, które nie mogły mieć własnego potomstwa, choć bardzo pragnęły. Gdyby hipoteza okazała się prawdą, szanse na odnalezienie Haisury zmalałyby praktycznie do zera. Może kiedyś, przez przypadek, byłby to cud. Do poszukiwań dziewczynki aktywnie włączyli się mieszkańcy Warszawy. Niektórzy prowadzili śledztwo na własną rękę. Trochę to pomagało, ale niestety bardziej przeszkadzało. Niektórzy bowiem zbyt gorliwie do tego podchodzili. Podsuwali policji mnóstwo fałszywych tropów, wskazując jako rzekome porywaczki Bogu winne kobiety, które spacerowały z wózkami dziecięcymi w pobliżu Parku Krasińskich. Śledczy poświęcali ogrom energii i wysiłku na oddzielenie ziarna od plew. Przełom nastąpił jeszcze tego samego dnia. Pod wieczór upał nieco zleżał. Około godziny 18:00 kobieta zamieszkała przy ulicy Sierackiej na Woli i wyszła z domu na spacer. Udała się na wały Fortczane w pobliżu ogrodu Ulrychów. Znajdowały się tam fosy wypełnione wodą. Tu było o wiele chłodniej niż między nagrzanymi od słońca kamienicami. Kobieta naraz ujrzała wystającą z wody rączkę niemowlęcia. Podeszła bliżej i na widok zwłok zaniosła się przeraźliwym krzykiem. Zerwała się, pobiegła do znajomego ogrodnika i zawiadomiła o strasznym odkryciu. Przy fosie zebrał się tłum ludzi. Wydobyto z wody ciało dziecka, pomagając sobie motyką. Złożono je przy brzegu. To była maleńka dziewczynka. Powiadomiono najbliższy posterunek policji, która po przybyciu na wały ogrodziła teren i postawiła w tym miejscu kilku mundurowych. Wkrótce przyjechała ekipa śledcza, technicy i lekarz policyjny. Ze wstępnych badań wynikało, że niemowlę zostało uduszone, a następnie wrzucone do wody. Potwierdziła to autopsja. Przyszła pora na najbardziej przykre czynności. Posłano po Szafirsztejnów. Istniało minimalne prawdopodobieństwo, że znaleziona w fosie dziewczynka nie jest ich córką, że to tragiczny zbieg okoliczności. Ale niestety to była mała Haisura. Na widok zwłok pani Szafirsztejnowa doznała silnego wstrząsu nerwowego. Jej zachowanie mówiło samo za siebie. Mąż kobiety oficjalnie zidentyfikował ciało córeczki. Natychmiast zakończono akcję poszukiwawczą. Agenci śledczy zostali skierowani na Wolę. Przeprowadzono rozmowy z dziesiątkami osób. Niebawem pojawiły się pierwsze ustalenia. Mniej więcej 2 godziny przed znalezieniem zwłok, robotnica rolna Zającówna, pracująca na polu w pobliżu fortów, słyszała płacz dziecka. Spojrzawszy w stronę, z której dobiegało kwilenie, zobaczyła młodą, wysoką kobietę w zielonym płaszczu i czarnym kapeluszu pochyloną nad wózkiem dziecięcym. Uspokojała to maleństwo, ale jak na mój gust trochę za głośno krzyczała, jakby była na nią zła, pomyślałam jednak, że to matka z dzieckiem na spacerze, zeznała przejęta Zającówna. Najprawdopodobniej dziewczyna była świadkiem ostatnich chwil życia Haisury. W niespełna pół godziny później z kobietą w zielonym płaszczu minął się na dworze właściciel gospodarstwa rolnego, niejaki Maliszewski. Tamta szybkim krokiem szła z wózkiem od strony wałów. Czy odniósł pan wrażenie, że w wózku może być dziecko? Indagowali policjanci. No właśnie nie, chociaż buda wózka była podniesiona. I to wydawało mi się dziwne. Po cóż ta pani miałaby spacerować z pustym wózkiem? Powiedział po chwili. Z czego pan wnosi, że w wózku nie było dziecka? Szła bardzo szybko, nieomal biegła. Wózek podskakiwał na wybojach. Gdyby leżało w nim małe dziecko, nie wytrzymałoby takich wstrząsów i zaczęło płakać. Ten płacz bym usłyszał. Wszystko wskazywało więc na to, że kobieta zamordowała dziewczynkę i pozbyła się zwłok chwilę po tym, jak widziała ją Zającówna. Jej wygląd pasował do opisu porywaczki z ogrodu Krasińskich. Ten sam wzrost, odcień i długość włosów, identyczny strój. Zgadzał się także wózek. To nie mógł być nikt inny. Nazajutrz jeden z wywiadowców policyjnych udał się na bazar przy placu Kercelego. Nasunęło się przypuszczenie, że skoro porywaczka i morderczyni, pozbywszy się ciała dziecka, zabrała wózek, to być może zamierza go pokątnie spieniężyć. Wózek był nowy i elegancki, a na popularnym przed wojną karcelaku kupić i sprzedać można było dosłownie wszystko, nawet życie. Jednak można je było także stracić. Ubrany po cywilnemu policjant wprawnie przeciskał się między ciasno rozstawionymi straganami. Zanim przeszedł z jednego końca placu na drugi, mógł stać się właścicielem kinematografu domowego Patty Baby, mało używanego Opla i rozkosznej pary szczeniąt. A przy okazji podjeść flaków, palce lizać, przepijając smakołyk jednym albo dwoma głębszymi. Mógłby jednak nie mieć czym za to wszystko zapłacić. Krążący w tłumie kieszonkowcy tylko czekali na okazję, żeby skroić frajera. Trud jednak wóz się opłacił. Obok kramu, gdzie kilku mężczyzn w kaszkietach grało w trzy karty, dostrzegł przedmiot, którego szukał. Był to granatowy wózek z wysoką budą i zasłoną z chusty. Nie mógł się mylić. Gdy sprzedawca zadał mu sakramentalne pytanie, a pan szanowny czego sobie winszuje, pokazał dyskretnie znaczek policyjny i po chwili wszystko wiedział. Handlarz powiedział, że poprzedniego dnia kupił wózek wraz z pościelą za 17 zł od młodej, ładnej blondynki. Elementy układanki idealnie do siebie pasowały. Ale przekupień dodał coś, czego wywiadowca się nie spodziewał. Jak dostała forsę, wyjęła metrykę urodzenia, żeby się wylegitymować. Mówię, żeby schowała, bo po co mnie to, ja przecie nie z psiarni. O, pardonsik, panie władza, ale ona dalej, przeczytaj pani, zapamiętaj dobrze. Handlarz przeczytał i zapamiętał. Dokument był wystawiony na nazwisko Marianny Szuch, lat 27. Powiedziała mi jeszcze, że jest zasłużącą i zamieszkuje przy ulicy Burakowskiej i że niedawno umarła jej córeczka, sprzedaje wózek, żeby uwolnić się od złych wspomnień. Zachowanie przypuszczalnej dzieciobójczyni było zaskakujące. Z własnej nieprzymuszonej woli podała mnóstwo informacji o sobie. Mogło to świadczyć albo o jej wyjątkowej głupocie, albo wręcz przeciwnie, o dużej przebiegłości. Okazało się, że wcale głupia nie była. Pod podanym adresem nigdy nie mieszkała żadna Marianna Szuch, a to oznaczało, że chciała zmylić trop, podając fałszywe dane. Sprytne, ale i policji nie brakowało sprytu. Sprawdzono nie tylko ten adres, ale większość domów przy Burakowskiej. W jednym z nich zatrzymano 27-letnią Janinę Szymczakówną, której wygląd idealnie pasował do rysopisu poszukiwanej. Została skuta kajdankami i odstawiona do więzienia urzędu śledczego przy ulicy Daniłowiczowskiej. Zamierzano sprowadzić Zającównę, Maliszewskiego i Władysławę Ślachtę celem rozpoznania podejrzanej. Nie doszło jednak do konfrontacji. Szymczakówna przechytrzyła policję. Po doprowadzeniu do urzędu śledczego sprawiła wrażenie załamanej. Płakała, powtarzała co chwilę, że jej słabo i zaraz zemdleje. Rzeczywiście wyglądała nieszczególnie. Pilnujący jej policjant dał się nabrać. Gdy poszedł po lekarza, zostawiając ją na chwilę samą, niepostrzeżenie podeszła do wyjścia, opuściła urząd i tyle ją widziano. Znowu wszczęto poszukiwania. Prowadząc działania rozpoznawcze, policja sporo dowiedziała się o dziewczynie. Były to zaskakujące informacje. Wbrew przypuszczeniom nie wywodziła się z nizin ani z patologii społecznej. Urodziła się w porządnej, nieźle sytuowanej rodzinie rzemieślniczej spod Sońska w powiecie ciechanowskim. Brat miał sklep. Jednak Szymczakówna od najmłodszych lat sprawiała problemy. Uciekała z domu, opuszczała szkołę. Rodzice chcieli, żeby wyuczyła się na krawcową. Ona wolała jednak wesołe i beztroskie życie w gronie takich samych jak ona, lekkoduchów. Przyjechała do Warszawy. Była służącą w wielu domach, ale wszędzie, gdzie pracowała, zwalniano ją za niedbalstwo i z powodu podejrzeń o drobne kradzieże na szkodę chlebodawców. W wieku 16 lat zaszła w ciążę. Urodziła podobno w dorożce. Nie zamierzała wychowywać dziecka i w niejasnych okolicznościach oddała je jakiejś kobiecie. Tamta najprawdopodobniej zapłaciła jej za niemowlę. Szymczakówna miała na koncie 4 wyroki skazujące za kradzieże. Po wyjściu z więzienia znowu kradła. No cóż, od rzemyczka do kamyczka. Jednak po ostatniej odsiadce nastąpił w jej życiu zwrot. Wyglądało na to, że postanowiła się ustatkować, a przyczyną podjęcia odważnej decyzji była miłość do mężczyzny. Poznała robotnika pochodzącego z jej rodzinnych stron, człowieka dobrodusznego i nadzwyczaj uczciwego. Wybranek nie miał pojęcia o jej przeszłości, robiła więc wszystko, żeby nigdy się nie dowiedział. Zerwała dawne znajomości i żyła jak Bóg przykazał. W domu przy Burakowskiej, gdzie zamieszkiwali we dwoje, cieszyła się opinią skromnej i uczciwej dziewczyny. Co jak co, ale udawanie zawsze wychodziło jej znakomicie. Czemu jednak wróciła na drogę przestępstwa? Dlaczego dopuściła się tak odrażającego czynu? Co nią kierowało? Prasa sugerowała, że Szymczakówna porwała i następnie zamordowała niemowlę tylko po to, żeby ukraść i sprzedać wózek. To był absurd. Gdyby chodziło jej wyłącznie o wózek, nie porywałaby dziecka. Musiała zdawać sobie sprawę, że taki czyn wywoła ogromne poruszenie i będzie ją ścigać cała warszawska policja. Natomiast gdyby ukradła pusty wózek, z pewnością znalazłaby sposób, żeby wyłudzić go od łatwowiernej służącej, być może Szafirsztejnowie pogodziliby się z niedużą dla nich stratą i w ogóle nie zgłaszaliby kradzieży na policję. Niewątpliwie powód zbrodni musiał być bardziej złożony. Niektóre zagadki, choć nie wszystkie, wyjaśniły się po zatrzymaniu dzieciobójczyni. Ucieczka z urzędu śledczego dała jej 4 dodatkowe dni wolności. Szymczakówna została schwytana 29 lipca w okolicach Sońska. Do zatrzymania doszło w miejscowości Gąsocin. Posterunkowy w trakcie patrolu swojego rewiru zwrócił uwagę na kobietę, której wizerunek figurował na listach gończych. Szymczakówna, kompletnie zaskoczona i mocno zdenerwowana, nie stawiała oporu. Po przewiezieniu do Warszawy, tym razem pilnowano jej niczym skarbu, nie odpowiadała na pytania śledczych. Nie chciała nawet podać nazwiska. Dopiero gdy postraszono ją, że trafi tam, gdzie dzieciobójczy nie mają ciężkie życie, z płaczem oświadczyła, że do wszystkiego się przyznaje. Jako powód zbrodni podała chęć zemsty na Szafirsztejnach za jakieś dawne urazy. To była wierutna bzdura. Z odpowiedzi na zadawane jej pytania policja wywnioskowała, że dziewczyna w ogóle nie zna Szafirsztejnów, jak więc mogła pałać do nich zemstą? Zabrać podejrzaną do celi. Śledczy, który ją przesłuchiwał, stracił cierpliwość. Jak posiedzi, może zmądrzeje. Owszem, zmądrzała, ale nie tak, jak oczekiwała policja. Nazajutrz Szymczakówna połknęła w celi agrafkę. Wezwany lekarz nakazał przetransportować osadzoną do szpitala, gdzie wyciągnięto jej ostry przedmiot z przewodu pokarmowego. Raczej nie był to rzeczywisty zamiar samobójczy, ale jeszcze jedna próba ucieczki przed sprawiedliwością. W trakcie badania wyszła na jaw zdumiewająca tajemnica. Lekarze stwierdzili, że dziewczyna ma syfilis. Choroba była w mocno zaawansowanym stadium. Po tym, jak śledczy powiedzieli, że wiedzą o jej przypadłości, Szymczakówna podała następną wersję. Tym razem miała to być szczera prawda. Zaraziła się kiłą już kilka ładnych lat wcześniej. O chorobie nie wiedział nikt poza jej najbliższą przyjaciółką. Szczególnie pilnowała, żeby nie dowiedziała się rodzina, a nade wszystko narzeczony. Gdyby poznał prawdę, z pewnością nie chciałby jej znać. A to byłoby dla niej gorsze niż śmierć. Początkowo nie martwiła się jakoś szczególnie, bo chociaż nie podejmowała leczenia, to nie było u niej widać żadnych objawów. Jednak ostatnio na jej skórze pojawiła się brzydka wysypka. Ciało zaczęło wydzielać nieprzyjemny zapach. Musiała szybko rozpocząć kurację, ale nie miała na nią pieniędzy. Zastanawiała się, jak je zdobyć. Uczciwa praca nie wchodziła w rachubę. Nigdzie nie zarobiłaby w ciągu kilku dni potrzebnej sumy. Nie była zawodową złodziejką. Kradła drobiazgi, więc i ten sposób odpadał. Zeznała, że zwróciła się o radę do przyjaciółki, która była wtajemniczona w jej sekret. Tamta po dłuższym zastanowieniu wpadła na pomysł porwania jakiegoś dziecka dla okupu. Czytała, jak to robią w Ameryce. Była pewna, że rodzice zapłacą każdą sumę za maleństwo. We dwie zaplanowały porwanie. 23 lipca Szymczakówna poszła do ogrodu Krasińskich, bo jak wcześniej ustaliły, chodziła tam kobieta z dwójką dzieci bogatych państwa z Muranowa. Znalazła całą trójkę. Przekonała służącą, żeby jej pozwoliła przespacerować się z dziewczynką w wózku. bez problemu opuściła park i wydostała się z przyległych ulic. Trudności jednak się pojawiły. Zgodnie z umową wspólniczka miała na nią czekać w jednym z mieszkań na Woli. Uzgodniły, że będą w nim trzymać porwane dziecko do czasu wysłania do Szafirsteinów listu z żądaniem okupu za córeczkę. Ale nie została przyjaciółki w domu. Najwyraźniej wspólniczka ze wszystkiego się wycofała. Szymczakówna została na lodzie. Nie wiedziała, co zrobić z dzieckiem. Trochę kręciła się z wózkiem po ulicy, ale gdy zauważyła, że przechodnie podejrzliwie się przyglądają, postanowiła zejść im z oczu. Poszła na wały forteczne pod ogrody Ulrychów. Ale i tam byli ludzie. Dziecko zaczęło płakać. Straciłam głowę z nerwów. Podeszłam pod fosę, przyłożyłam poduszkę do buzi dziewczynki i tak trzymałam, dopóki mała nie przestała się ruszać. Ciało wrzuciłam do wody. Potem poszła na kercelak, żeby sprzedać wózek. Chciała choć zarobić pieniędzy. Posłużyła się metryką jakiejś kobiety, w którą zaopatrzyła ją wspólniczka, na wypadek, gdyby żądano od niej wylegitymowania się. Podczas przesłuchania sędzia śledczy uznał, że podejrzana nie miała żadnej wspólniczki. Kobieta, na którą wskazała Szymczakówna, wszystkiemu zaprzeczyła i przedstawiła alibi. Pozostała część wyjaśnień dziewczyny mogła być zgodna z prawdą. Zapewne zaplanowała tylko porwanie dziecka. Wydawało jej się, że będzie to najtrudniejsze zadanie, więc resztę, czyli znalezienie miejsca, w którym ukryje dziewczynkę do czasu przekazania Szafirsteinom wiadomości z żądaniem okupu, zostawiła na później. Nie przewidziała, że dziecko obudzi się i zacznie płakać, zwracając tym uwagę ludzi. W panice udusiła niemowlę, a następnie pozbyła się zwłok. Janina Szymczakówna została poddana obserwacji psychiatrycznej w szpitalu w Tworkach. Lekarze nie stwierdzili u niej niepoczytalności ani innych dolegliwości psychicznej natury. Kobieta odpowiadała przed Sądem Okręgowym w Warszawie za umyślne zabójstwo popełnione z chęci zysku. W trakcie procesu oskarżona zmieniła wyjaśnienia i oświadczyła, że udusiła dziewczynkę przez nieostrożność, gdy przykryła ją poduszką, żeby nie krzyczała. Nie uwierzono jej. Prokurator zażądał dla morderczyni kary pozbawienia życia. Sąd zdecydował inaczej. Wyrok, który zapadł na początku marca 1936 roku, brzmiał: bezterminowe, ciężkie więzienie z pozbawieniem praw. Ta okrutna kobieta trafiła do zakładu karnego dla kobiet w bydgoskim Fordonie. Do tego samego, gdzie odsiadywała wyrok Rita Gorgonowa. To wszystko na dziś, moi drodzy. Oj, ta Janina, cwana bestia była. Swoją drogą, ciekawy jestem, czy wy wierzycie w istnienie tej jej koleżanki, czy to po prostu była kolejna jakaś wyimaginowana postać w jej niechlubnej karierze. Ciekawy jestem waszego zdania, dajcie znać w komentarzach. A ja tymczasem żegnam się z wami i tradycyjnie do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu na kanale Strefa Mroku. A, jeszcze bym zapomniał, Mariusz Gadomski opracował dzisiejszy odcinek.